Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Adam Antoni Pszczółkowski, genealog, heraldyk, ekonomista, którego ród wywodzi się z pszczółek koło Gruduska. Oprócz genealogii, pan Adam Pszczółkowski zajmuje się również historią rodów i szlachty mazowieckiej. Witam ponownie w naszym studiu radiowym.
Witam, dziękuję za ponowne zaproszenie, witam państwa.
Panie Adamie, nasza ostatnia rozmowa dotyczyła sytuacji na Ukrainie, kiedy wybuchła wojna i miejsc związanych z polskimi rodami. Dzisiaj przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie i opowiemy niezwykłe historie związane z tym pobytem na wyspach, no i w Londynie głównie. Będzie między innymi, proszę państwa, o słynnej dziewczynie ze zdjęcia. Przepięknej, cudownej dziewczynie i dowiemy się, jak potoczyła się historia tej niezwykłej osoby. Ale na początek chciałabym zapytać, czy akurat trafił pan na pogrzeb królowej Elżbiety?
Tak się złożyło, że tak. Że w ramach tego wyjazdu, oprócz kręcenia filmu, przygotowywania filmu i materiałów do filmu i późniejszego pogrzebu naszej głównej bohaterki, okazało się, że niestety królowa Elżbieta II zmarła i dokładnie w dzień, bo był pogrzeb Marii Grabowskiej, Bar Grabowskiej, był wyznaczony na dzień 19 września 2022 roku i okazało się, że tego dnia akurat wypada pogrzeb królowej.
Czyli dwa ważne wydarzenia, można powiedzieć, dla pana. I czy udało się być blisko konduktu pogrzebowego?
To znaczy, trzeba wyjaśnić jedną rzecz, że 19 września to był poniedziałek. Z protokołu pierwotnego, przygotowanego na wypadek pogrzebu królowej, na śmierci i pogrzebu królowej, wynikało, że 10 dni po śmierci, więc to powinien być 18. Ponieważ 18 był września niedzielą, a obywatele Wielkiej Brytanii poddani królowej należy się na okoliczność pogrzebu wyjątkowy dzień, się nazywa bank holiday, czyli to wyłącza wszelką działalność, wszelką pracę, jedynie może komunikacja miejska w ograniczonym zakresie funkcjonować i najważniejsze jakieś punkty takiej szybkiej obsługi, powiedzmy gastronomicznej, puby. To w związku z tym tego dnia nic innego nie może się wydarzyć. To znaczy nie może się tego samego dnia odbyć żaden inny pogrzeb również. Więc pogrzeb Marii Grabowskiej Bar Grabowskiej trzeba było przenieść na następny termin.
Po raz kolejny zresztą, o czym zaraz powiemy. Ale wróćmy do pogrzebu królowej Elżbiety. Co się działo w Londynie? Jak pan odebrał to wydarzenie?
To było duże dla nich wydarzenie. Znaczy, jak mówię, ja nie jestem obywatelem Wielkiej Brytanii, nigdy nie byłem poddanym królowej Elżbiety II, więc to jest, to ja mogę tylko na podstawie odczuć Brytyjczyków, czy obywateli Wielkiej Brytanii, bo to jest w tej chwili bardzo wielonarodowe państwo, i oni to przeżywali tak, jak my żeśmy przeżywali śmierć Jana Pawła II. Także to jest taka dziesięciodniowa wielka żałoba. Królową specjalnie, ponieważ królowa zmarła w Szkocji, więc była cała procedura przywiezienia do Londynu. Tak jak zresztą chyba w relacjach tutaj też prasowych to było, przewieziono królową do Westminster Hall. Czyli to jest część budynku parlamentu, gdzie wystawiono trumnę, oczywiście nie zwłoki, tylko samą trumnę, bo to już też taka pamiątka po COVID-zie, dzisiaj żadnych zwłok nie będziemy oglądać, tylko trumnę, i gdzie każdy mógł stanąć w kolejce i oddać hołd królowej. I pierwszego dnia ta kolejka ustawiła się, sięgała aż do London Bridge, czyli to mniej więcej 3 godziny trzeba było postać, żeby dostać się do tej trumny i przez kilka sekund oddać jej hołd, bo to musiało wszystko iść cały czas, ten tłum ludzki do przodu. Natomiast już 18 września, czyli dzień przed pogrzebem, zresztą to było w poprzednich dniach też było podobnie. Ta kolejka trwała 14 godzin. 14 godzin trzeba było stać, żeby stanąć na kilka sekund i oddać hołd królowej.
No i Brytyjczycy stali oczywiście.
Tak, znaczy trzeba powiedzieć jedną rzecz. Brytyjczycy stali, nikt się nie przepychał. to byłoby wręcz ujmą dla osoby, która stoi, żeby oddać hołd królowej, że się będę pchać do przodu, że ja muszę odstać tej swojej kolejce. I to nieważne, bo jak mówię, widziałem tą kolejkę, widziałem tych ludzi, tam stali ludzie z orderami, z medalami i tak dalej, więc to nie byli to, przepraszam, jacyś sklepikarze, robotnicy, tylko cały naród bez względu na zajmowane stanowiska czy zasługi dla monarchii brytyjskiej. Na stacjach metra były, wszystkich ogłoszenia były, ile dzisiaj trwa kolejka, ile trzeba stać w tej chwili, gdzie się trzeba ustawić na sam koniec i że tam na sam końcu dostaje się taką przepaskę niebieską czy zieloną, to powiedzmy coś koloru morskiego i no i każdy posiadający taką przepaskę może powoli się przesuwać w tej kolejce. 18 września, czyli na dzień przed pogrzebem, kolejka się ciągnęła do Canary Wharf. To po prostu trzeba sobie sprawdzić na mapie Londynu, jak to jest daleko. I gdy już na stacjach metra było napisane close, czyli już koniec, już prosimy nie dochodzić do tej kolejki, nadal ludzie dochodzili. To po prostu to było coś, z czym się... może inaczej, to jest z punktu widzenia odbiorcy zewnętrznego jest coś nielogicznego, bezsensownego, no 14 godzin spędzić po to, żeby na chwilkę stanąć przed trumną, nie wiem, pokłonić się, jakiś gest czy wykonać, czy jakiś symbol religijny.
No myślę, że Brytyjczycy sens w tym widzieli,
tak,
swój, prawda?
Znaczy nie, sens był taki. Mhm. On był powtarzany wielokrotnie, to w prasie, w radio, w telewizji się pojawiał, czy w wypowiedziach. Królowa służyła dla mojego narodu, dla mojego państwa 70 lat. To ja mogę sobie postać 14 godzin, czy tam 13 godzin.
No sam pogrzeb został określony jako najlepiej przygotowany pogrzeb w ostatnich dekadach co najmniej, że perfekcyjnie wręcz przygotowano ostatnie chwile królowej.
Znaczy, powiem tak, wydaje mi się, że nigdy w czymś takim nie uczestniczyłem. I obawiam się, że no miałem to szczęście, że być może nigdy więcej mi się nie zdarzy w takim przedsięwzięciu uczestniczyć, będąc tylko obserwatorem. Będąc obserwatorem, oczywiście sama ta część, pierwsza część ceremonii pogrzebowej, która odbyła się w kościele anglikańskim, dokładnie Westminster Abbey, czyli no, najważniejszej świątyni dla kościoła anglikańskiego. Przecież jeszcze trzeba pamiętać, że Elżbieta II była głową kościoła anglikańskiego, więc też jest porównanie do Jana Pawła II jest jak najbardziej właściwe, bo to jest też głowa kościoła. Monarcha, głowa kościoła. I oczywiście na tą część, tą pierwszą, było zaproszonych konkretnie 2000 osób, dokładnie 2000 osób spośród elity brytyjskiej, spośród byłych premierów, czyli rodzina królewska, najważniejsze przedstawiciele najważniejszych rodów szlacheckich Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej, przedstawiciele, byli premierzy, obecna pani premier, członkowie rządu, członkowie parlamentu oraz zaproszone głowy, prezydenci, królowie państw obcych. To było bardzo ściśle zaplanowane i zresztą było to później, też prasa miała pożywkę, bo z tych 2000 osób zamkniętych w Westminster Abbey były szczegółowe zdjęcia robione i oceniano, kto jak był ubrany. Nawet powiedzmy osoby, które są...
Nawet z pogrzebu, tak?
Tak, można tak, tak. Nie, to jest szaleństwo. To jest szaleństwo na wyspach i każdy, znaczy jak mówię, i wybrano najlepszych, i najlepiej, i najgorszych ubranych. I trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Prasa, cała prasa brytyjska, i to nieważne, czy to była jakaś taka gazetka, którą rozdają w metro, czy leży w autobusie, czy jakieś bardzo poważne tytuły, była od pierwszej do ostatniej strony, od momentu pogrzebu królowej, od momentu śmierci królowej, aż parę dni do pogrzebu, była w 100% poświęcona tylko i wyłącznie królowej, przygotowaniami do pogrzebu, żałobą, i samym pogrzebem, i później oceną, jak to był ubrany.
Czyli z jednej strony powaga tronu królewskiego, a z drugiej strony błahostka związana z ubiorem. No takie dosyć zderzenie dwóch sytuacji, moim zdaniem.
ale tam jest po prostu, znaczy, może inaczej, wśród elit brytyjskich czy elit angielskich wymagany jest dobry strój i właściwe zachowanie w każdym momencie. I to jest tak ważny moment, że niestety trzeba, że trzeba się postarać jak najlepiej być ubrany. Bo czym innym jest tłum, który to obserwuje, tak? Ja byłem w tym tłumie, który to obserwował, czyli byłem na początku De Mall, to jest taka ulica, aleja, która prowadzi wprost do Pałacu Buckingham, dlatego, że po mszy świętej, która jest bardzo podobna zresztą w rycie do mszy rzymskokatolickiej, więc rzymski katolik na mszy anglikańskiej nie czuje się wyobcowany. Wszystko się dzieje w naszym rytmie, to jest wszystko jest nam bliskie bardzo. Pogrzeb, czyli ten cały kondukt pogrzebowy jechał z Westminster Abbey do Buckingham Palace, czyli Pałacu Buckingham. I ujrzenie tego całego konduktu pogrzebowego, czy orszaku pogrzebowego, jak zwał, pokazuje jednak potęgę współczesnej Wielkiej Brytanii, że to jest nadal imperium.
Proszę Państwa, tak się złożyło, że dzisiaj o pogrzebach mówić będziemy w naszej rozmowie. Drugi pogrzeb związany jest z postacią niezwykłą, Marią Barr Grabowską. Jest to historia znana z mediów jako dziewczyna ze zdjęcia. Przepiękna, młoda kobieta, która, warto dodać, była córką bohatera wojennego i kolejno żoną dwóch innych bohaterów. I teraz moje pytanie, panie Adamie, bo pan pojechał na ten pogrzeb do Londynu. Dlaczego ten temat stał się panu bliski? Czy chce pan pokazać bohaterstwo ojca, bohaterstwo mężów Marii Barr Grabowskiej?
Znaczy, ja powiem tak, temat jest dla mnie bliski może tylko z jednego powodu. Znaczy, tutaj powód regionalny, czyli bitwa pod Chorzelami. Ojciec Marii, bo trzeba przypomnieć, że Maria Primowoto Barr, Sekundowoto Grabowska była z domu Husewicz. A jej ojciec Benedykt Husewicz, który był bohaterem i I wojny światowej, i wojny bolszewickiej, był bohaterem Syberii, który wyciągał jeńców, resztki dywizji syberyjskiej, również powstańców styczniowych z Syberii statkiem, który płynął z Władywostoku do Gdańska w 1920 roku. Bo portu w Gdyni jeszcze nie było, wraz z Kazimierzem Rumszą, swoim kolegą i dowódcą, brali udział w bitwie pod Chorzelami. Więc to jest chyba jedyne takie nawiązanie czy związek, który mógłby mnie interesować. Natomiast zajęcie się tym tematem przeze mnie jest zupełnym przypadkiem. To znaczy, jest 2021 rok, 14 marca, my jesteśmy w kolejnym lockdownie i IPN wrzuca zdjęcie właśnie
dziewczyny. Pod hasłem dziewczyna ze
zdjęcia. I kto to jest? Odgadnijcie. Przy czym, żeby była jasność, ona funkcjonowała w naszej świadomości, może nie w powszechnej świadomości, bo teraz w powszechnej, natomiast powiedzmy w takiej może niszowej świadomości od 2013 roku jej zdjęcie funkcjonowało, było wykorzystywane przy okazji różnych koncertów niepodległościowych i to było jako młoda dziewczyna, która jest tak zwana pestka, czyli z pomocniczej służby kobiet i tak dalej. I tak dalej. No, dzięki temu, że rozpoczęły się poszukiwania, kim jest ta pani, że ustalono na podstawie, to dokładnie Andrzej Matowski ustalił, przeglądając polską wojenną prasę wydawaną na Wyspach Brytyjskich, wywiad z nią z 1943 roku, jak wyszła dokładnie z Pałacu Buckingham, tak? Czyli od rodziców Elżbiety II, otrzymując odznaczenie, które było tak naprawdę odznaczeniem pośmiertne dla jej pierwszego męża, angielskiego lotnika, Filipa Rexa Barra. Znaczy, ja mogę powiedzieć w ten sposób. Był moment bardzo niedobry, gdy ta historia poszła dwa dni później od tego zdarzenia, czyli opublikowania i tych poszukiwań, że byli i aktualni pracownicy IPN-u zaczęli się między sobą kłócić publicznie. Że to już przecież było wiadome, że od 2013 roku wiadome i tak dalej, i tak dalej. No ale można powiedzieć w ten sposób, że no i co z tego, nawet jeżeli ktoś był, jakiś był, już nie wnikając w personalia, jakiś były pracownik IPN-u w 2013 roku miał świadomość, kim była, że to jest Maria Barr na zdjęciu, chociaż nie wiedział nic więcej, to co z tą wiedzą zrobiono? Nic nie zrobiono, ona wtedy jeszcze żyła. Można było się skontaktować, porozmawiać i tak dalej, i tak dalej.
Opisać historię nawet.
Opisać tą historię, tak? A tutaj trzeba było jakby podjąć nowe działania, dzięki, powiedzmy, znaczy no, mój wkład w to jest spory, powiem tak, ale nie tylko mój, ale bardzo, bardzo ogromny wkład jest mojego kolegi z Londynu, którego dzięki temu poznałem, dzięki Marii Bar-Grabowskiej, bo wcześniej go nie znałem, czyli Tomasz Muskus.
Panie Adamie, dobrze, ale w jaki sposób Maria Husewiczówna znalazła się na Wyspach Brytyjskich?
O, to jest bardzo skomplikowana historia i tą historię powiem szczerze, bo ja miałem jakieś referaty, wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Dopiero jak dotarłem do rodziny, byłem rodzina mieszka nad kanałem La Manche, więc to już nie Londyn, tylko byłem tam w wioska taka, nazwijmy, wypoczynkowa nad kanałem La Manche. Nie będę podawał szczegółowego adresu, bo rodzinie też się należy prywatność. Natomiast będąc u nich i przegląd, bo oni udostępnili wszystkie dokumenty, ja to wszystko sobie przejrzałem na spokojnie i musiałem zrewidować własną wiedzę o Marii. W 1939 roku uczyła się w Grodnie, jeszcze. Po wrześniu 1939 roku jej ojciec, pułkownik Benedykt Husewicz, którym formalnie miał bronić Grodna, ale całe wojska zostały niestety przez błędne decyzje marszałka Rydza Śmigłego z Grodna wyprowadzone. On został, był w grupie oficerów w Grodnie, którzy zostali bez Wojska Polskiego. I on się, tak powiedzmy, po tych kresach wschodnich pałętał, aż w końcu wylądował, przekroczył granicę z Litwą i trafił do obozu przejściowego. Był internowany w obozie w Bierztanach. Uciekł z tego obozu przez Łotwę, Szwecję, dzięki pomocy polskiemu ataszatowi wojskowemu w Sztokholmie, dostał się do Francji dokładnie 4 grudnia 1939 roku. I wtedy pierwsza jego myśl, jego rzecz, jego pomysł, tak, co zrobić, to wyciągnąć rodzinę z okupowanej Polski przez Sowietów. Akurat rodzina nie była w Grodnie, tylko mieszkała w Wilnie, czyli pod okupacją litewską, przy ulicy Mała Pochulanka 14. I natychmiast podjął akt, już teraz wiem dzisiaj, że dzięki ataszatowi wojskowemu polskiemu w Sztokholmie, operację wydobycia rodziny, czyli żony, teściowej, córki i syna z Wilna, na podstawie zachowanego paszportu Marii Grabowskiej-Bar, znaczy Marii Husewiczownej ówczesnej, a później Marii Bar-Grabowskiej, udało się mi, analizując wszystkie pieczątki, oni wyjechali z Wilna 19 grudnia, z nocy z 18 na 19 grudnia.
Czyli dosyć 39. szybka akcja, 4 grudnia, 18 grudnia, dosyć szybko.
Błyskawiczna akcja, bo oni już te pierwsze pieczątki mieli 5 grudnia, czy pierwsze wizy, tak? Była błyskawiczna akcja od nas za zdobycie i gdzieś do 18 grudnia udało im się tą samą ścieżką, tak? Czyli Wilno, Ryga, potem z Rygi do Sztokholmu, ze Sztokholmu do Amsterdamu, przez Belgię do Paryża i zdążyli na gwiazdkę 39 roku znaleźć się w Paryżu. Od razu odpowiem, bo bardzo krótko, bo to mogą być pytania. A co by było, jakby zostali? Mm-hmm. Więc tak, gdyby Benedykt Husewicz trafił w ręce Rosjan, ponieważ on był członkiem sztabu generalnego Wojska Polskiego, to on by nie trafił do Katyni, on by trafił do Łubiankę. Do aresztu wydobywczego. Co by się stało z jego rodziną? No więc ja zbadałem cały krąg ich wileński, czy tam grodziński, krewnych, znajomych i tak dalej, i tak dalej. To mieli szanse następujące. Albo Kazachstan, albo Ponary.
Czyli wiemy, co by się z rodziną stało.
Tak, znaczy miała mała szansa na przeżycie. Natomiast ona została przyjęta już na początku 1940 roku, przyjęta jako uczennica do Liceum Polskiego imienia Cypriana Norwida w Paryżu. Przy czym Niemcy zaatakowali w maj, czerwiec, tak, zaatakują Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja. W związku z tym uczniowie liceum Cypriana Norwida zostali ewakuowani do Pirenei Francuskich i też zachował się dokument w rodzinie, czyli takie poświadczenie z policji francuskiej, z pięknym, zresztą z jednym z najpiękniejszych zdjęć, znaczy ciekawszym od tych, które znamy, Marii Husewiczówny, że jest zakwaterowana w Biarritz. No, Biarritz było dla mnie zaskoczenie, jak to w hotelu w Biarritz jest, czyli to jest kurort, jeden z najdroższych kurortów francuskich.
No dobrze, panie Adamie, jak się znalazła w Londynie, na Wyspach w ogóle?
Bo już mówię, bo Francja się poddała. Mhm. Francja się poddała i rozpoczęto wielką ewakuację zarówno obywateli cudzoziemskich, tak, jak i wszystkich wojsk, które pomagały Francji się bronić przed Niemcami, czyli wojska kanadyjskie, brytyjskie, polskie. Statek polski MS Sobieski zbierał po portach wszystkich, kogo się da, dojechał do portu Saint-Jean-de-Luz, który jest 17 kilometrów od Biarritz i tam razem z koleżanką Janiną Grabowską zostały dziewczyny wzięte na ten statek i popłynęły sobie do Plymouth. I tu była niespodzianka, bo na tym samym statku był ranny brytyjski lotnik Rax Barr.
Wielka miłość.
Wielka miłość.
W czasie wojny.
W czasie wojny ona nie znała języka angielskiego, on nie znał języka polskiego, ale oboje znali doskonale język francuski. Ona się uczyła od dzieciństwa języka francuskiego, a w przypadku Rexa Barra matka była nauczycielką języka francuskiego.
No ale on zginął, bo jak pan powiedział na początku naszej rozmowy, został odznaczony, ona odebrała odznaczenie od rodziców królowej, czyli od króla Jerzego.
Króla Jerzego VI i matki królowej, czyli również Elżbiety. On był lotnikiem, latał na bombowcach w czasie wykonywania misji nad Belgią, dokładnie nad Kor. Został jego samolot, dostał się pomiędzy jakieś linie wysokiego napięcia i spadł. Cała załoga zginęła. Groby zresztą po dzień dzisiejszy zarówno Rexa Barra, jak i jego kolegów, całej załogi samolotu są w belgijskim miasteczku Wevelhem.
Wielka strata dla młodej dziewczyny, która dopiero tak naprawdę weszła w dorosłość. A proszę powiedzieć, kim był jej drugi mąż, Grabowski?
Jej drugi mąż był Stanisław Grabowski, od razu odpowiem, syn też wysokiego oficera wojsk polskich przedwojennego, Zygmunta Grabowskiego, zresztą Benedykt Husewicz i Zygmunt Grabowski byli przyjacielami z czasów wojska II Rzeczpospolitej, łącznie, wspólnie byli na jednym kursie oficerów dyplomowanych w 1923 roku. Więc rodziny się przyjaźniły, Stanisław był zmobilizowany w 1939 roku, ale nie wziął udziału w wojnie obronnej 1939 roku. On i jego rodzice wydostali się poprzez z drugiej strony, czyli poprzez Rumunię, Węgry, dostał się do Francji, brał udział w walkach we Francji w 1940 roku, później przerzucony, jak wszyscy Polacy, czy obywatele polscy, na teren Wielkiej Brytanii i tam dostał przydział do pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Uczestniczył w inwazji na Normandię w 1944 roku. Cały szlak bojowy przeszedł aż do Wilhelmshaven, a później to też, bo my o tym zapominamy, było coś takiego jak Polska Strefa Okupacyjna w Niemczech ze stolicą w Haren. To Haren zostało przerobione później na Maczków. Zresztą nawet niedawno tam również byłem z ciekawości, żeby poznać to miejsce. I ta strefa okupacyjna trwała do 1947 roku, gdy pod naciskiem nowego rządu komunistycznego polskiego nakazano ją, Anglicy mieli ją zlikwidować, co zresztą doszło. Stanisław Grabowski w związku z tym wylądował w Londynie i tam jakby dzięki przyjaźni ojców, czyli Benedykta Husewicza i dwóch pułkowników, Benedykta Husewicza i Zygmunta Grabowskiego, zostały na nowo nawiązane kontakty i młoda wdowa i młody kawaler zawarli w 1947 roku w kościele katolickim w dzielnicy Kensington małżeństwo.
Jak długo trwało to małżeństwo tym razem?
Małżeństwo trwało aż do śmierci drugiego męża. Drugi mąż zmarł w 2004 roku. Zresztą trzeba powiedzieć, że Stanisław Grabowski był bardzo zaangażowany w sprawy najpierw polonijne na terenie, zresztą Maria również, w sprawy polonijne na terenie wysp. Działali również, oboje w Polskim Klubie Motorowym, działali w takim kole rodzin pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Zresztą widziałem u rodziny też legitymację członkowską Marii Grabowskiej, podpisaną osobiście przez generała Maczka.
Jestem przekonana, że za chwilę powstanie serial fabularny. Czy możemy liczyć na film dokumentalny, który zobaczą Polacy przede wszystkim? Jaka była Maria? Kim była Maria? Jakie trudy życia, bo straciła pierwszego męża oczywiście w czasie wojny. Czy jest szansa zrobiony taki film dla nas.
Film powstał, tak, jako film dokumentalny, 25 minut, on był zrealizowany przez telewizję Polonia, no to sam uczestniczyłem w jakimś stopniu w tej realizacji, ale tutaj największe zasługi dla pani reżyser, czyli pani Bogny Bender-Motyka, która jakby przygotowała ten film, i dla montażysty pana Pawła Iwaniuka. Natomiast film był już emitowany 5-6 października, czyli tuż po pogrzebie. I jest w tej chwili dostępny na VOD, tak? TVP VOD, więc każdy może sobie obejrzeć. Jest, co najważniejsze, bo żeśmy o to bardzo naciskali i to się udało, i pani reżyser, i ja, żeby, po pierwsze, film miał napisy angielskie i ma napisy angielskie, i żeby był dostępny na całym świecie. Znaczy, że nie ma blokady na dany kraj, więc osoby, które dziś nie mówią po polsku, a mówią po angielsku, mogły sobie spokojnie poznać tą historię. Natomiast powiem tak, to jest jakiś wycinek, fragment, to jest powiedzmy jakaś koncepcja artystyczna, podobno film jest bardzo ciepły, nie mniej oceniać, ale tak większość osób ocenia, które to oglądało, jest pewnym jakimś fragmentem, przyczynkiem. A historia cała, znając ją w szczegółach, bo ja to opowiadam tylko w wielkim skrócie, tak, na szybko, to wymaga większego dzieła.
Jeszcze świat pozna tę historię może z innej strony. Panie Adamie, już tak na zakończenie, króciutko niestety, może jeszcze wrócimy do tego tematu. Pan badał ślady w Londynie również innego bohatera, z Podchorzel.
Tak, no czyli Kazimierz Rumsza, ten, o którym wspomniałem, pułkownik Kazimierz Rumsza, który dostał później nominację już emigracyjną jako generała. Jego grup jest chyba najbardziej znanym i najbardziej, powiedzmy, takim w kulturze miejskiej czy w legendzie miejskiej Londynu cmentarzu, czyli Highgate. Cmentarz, który jest nawiedzony, który ma wschodnią i zachodnią część, i w tej części, która jest reklamowana jako miejsce pochówku Karola Marksa, co dla nas, powiedzmy, Polaków, którzy przeżyli komunizm, to się może źle kojarzy, a dla mnie się fatalnie to kojarzy. Zresztą ten cmentarz jest reklamowany tym Marksem. Proszę sobie wyobrazić, że przychodzą ludzie, którzy jeszcze, bo za wejście trzeba zapłacić 10 funtów, płacą te 10 funtów i idą, składają kwiaty, wieńce pod grobem Marksa. I bardzo niedaleko od tego grobu Marksa jest grób generała Kazimierza Rumszy, odnowiony pięknie. Nie wiem, kto odnowił, bo pytałem, nie udało mi się dopóki co ustalić. Natomiast rzeczywiście grób jest zadbany i bardzo dobrze. A tego pana, jeżeli, bo tu jest na naszym terenie, tak, niech każdy się, kto nie był w Chorzelach albo był w Chorzelach, niech się rozejrzy po Chorzelach, popatrzy na mural, popatrzy na takie słupy informacji miejskiej czy historycznej i tam spotka wielokrotnie jego wizerunek.
Czyli kolejny temat tak naprawdę do nagłośnienia.
Tak,
kolejny bohater.
Kolejny bohater, który jest jeszcze bardziej ciekawy. Bo to w wielkim skrócie, to jest człowiek, który się urodził na Żmudzi, ale w kulturze, w bardzo silnej kulturze polskiej. Człowiek, który zdążył być bohaterem w czasie I wojny światowej armii rosyjskiej, francuskiej i serbskiej. Bo dostał się, znaczy był w armii rosyjskiej, dostał się do niewoli niemieckiej, uciekł z więzienia, przedostał się do armii francuskiej, a ponieważ mówił po polsku i po rosyjsku, to go wysłali do sojusznika, czyli do Serbii. Człowiek, który był mistrzem walki na kije. I człowiek, który później został wysłany na Syberię razem z Benedyktem Husewiczem, tworząc zręby Brygady Syberyjskiej, która miała za zadanie po prostu zbierać Polaków z Syberii i ich tak naprawdę przeprowadzić tą wielką ewakuację z Władywostoku do Gdańska na statku. Wielka podróż. Człowiek, który się odznaczył w 1920 roku, który dowodził brygadą, dywizją syberyjską, bo to się zmieniała nazwa, między innymi w bitwie pod Chorzelami, bo te ofiary polskie to jest fragment jego oddziałów, które się po prostu odłączyły i które zostały po prostu zasiekane przez bolszewików. Oczywiście później tych bolszewików udało się wtedy jeszcze majorowi Rumszy udało się ich przepędzić. Potem człowiek, który się nie zmieścił na armię polską, dlatego że miał zbyt duże ambicje i go raz go wyrzucono, potem go przywrócono, po raz drugi go wyrzucono. Człowiek, który tak naprawdę był cywilem i po 1939 roku udało mu się przedostać do Wielkiej Brytanii, no i dzięki temu wrócił do wojska polskiego.
Bardzo ciekawa historia. Czekamy na kolejne filmy, dokumentacje o naszych bohaterach. Warto o nich wspominać, warto poznawać te historie. Panie Adamie, a pana kolejne wyprawy w jakim kierunku?
Nie wiem.
Będą?
Nie wiem, co się zdarzy.
Nie wiadomo, co życie przyniesie,
znaczy, po
tak?
pierwsze, nie wiadomo, co życie przyniesie, po drugie, trzeba trochę pobyć w domu, zająć się własnymi sprawami i tyle. Znaczy, jak mówię, to powiem tak, była to wielka przygoda. Była to wielka przygoda z Marią Bar-Grabowską i realizacja filmu, i organizacja pogrzebu, i wszystkie rzeczy, które się z nią wiążą. Natomiast mi się wydaje, że to są zadania przede wszystkim dla potężnej Polonii, która jest na terenie Wysp Brytyjskich. Można powiedzieć, że ta Polonia dawna, tak, czyli po naszych bohaterach z II wojny światowej, no niestety mocno się zanglicyzowała i ten trzecie, czwarte, piąte pokolenie potomków już nie mówi po polsku, tylko ma świadomość polskiego pochodzenia. Natomiast ta Polonia nowa, czyli ci, tak, to, co było u nas...
Zarobkowa,
prymitywnie u nas, znaczy u nas wykpiwano, że tam zmywaki i tak dalej, tak nie jest. Poznałem wiele z tych osób, bardzo wartościowi ludzie, którzy oprócz tego, że chcą tam zarabiać, pracować, ich interesuje też historia. Ich interesują upamiętnienia i są bardzo aktywni.
Czyli mają duże zadanie do wykonania.
Tak, a zadanie jest, ja powiem tak, dwa są zadania. Zadania są dwa i od bardzo, ja to zresztą to podkreślałem. Pierwsze zadanie to jest uporządkowanie wiedzy i przyzwoite skatalogowanie pochówków wszystkich grobów naszych weteranów na terenie najpierw Londynu, a potem Wielkiej Brytanii, począwszy od powstańców listopadowych. Proszę mi wierzyć, ja byłem w szoku, ale znalazłem, no, w Londynie widziałem kilka takich grobów powstańców 1831, którzy po powstaniu listopadowym osiedli na terenie Londynu albo Wielkiej Brytanii i są pochowani, i te groby są. Tylko my o nich często niewiele wiemy.
Czyli widzę, panie Adamie, że do tego tematu chyba jeszcze powrócimy. Powrócimy też do polskiej ulicy, zapomnianej polskiej ulicy w Londynie, ale to już w kolejnych naszych spotkaniach.
Dzisiaj... Ale ulica istnieje. Ulica? Nazwa istnieje.
Tak.
Poland Street.
Mroczna,
ale istnieje na Soho.
Panie Adamie, już teraz zapraszam tak naprawdę do naszych kolejnych spotkań i mam nadzieję, że zdradzi pan nam niebawem, jaki będzie kierunek kolejnych badań i poszukiwań historycznych. Pan Adam Antoni Pszczółkowski, genealog, heraldyk, ekonomista, którego ród wywodzi się z pszczółek koło Gruduska. Oprócz genealogii pan Adam zajmuje się też historią rodów i szlachty mazowieckiej, a w naszych audycjach opowiada nam o niezwykłych ciekawostkach, ale oczywiście związanych z wielką historią Polski i Polaków. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również, dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
Barbara Tokarska-Wójciak, dziękuję za uwagę.